Witam serdecznie, Lech Pilarski. Dzisiaj o obozie koncentracyjnym dla dzieci w Łodzi. Przewinęło się przez niego kilka tysięcy młodych obywateli przedwojennej Polski. Dlaczego Niemcy taki obóz zorganizowali? O tym z redaktorem Błażejem Torańskim, który jest właśnie w Łodzi. Witam pana.
Dobry wieczór, witam pana, witam państwa.
Wiadomo, że obozy koncentracyjne organizowano po to, aby eksterminować określone grupy albo wykorzystywać niewolniczą siłę roboczą. Ale dzieci, no właśnie, taki obóz został stworzony, ale bardzo niewiele o nim wiemy i podejrzewam, że wiele osób po raz pierwszy słyszy takie określenie jak dziecięcy obóz koncentracyjny.
Ja mieszkam w Łodzi blisko 40 lat, ale kiedy wydawca złożył mi propozycję napisania takiej książki, powiem wprost, niewiele o tym obozie wiedziałem i chętnie przyznałbym się do wstydu, bo to wstyd nie wiedzieć o tak ważnych wydarzeniach, gdyby nie to, że dwuletnia praca nad książką dała mi jeden wniosek. Ten obóz był bardzo, bardzo mało znany. 45 lat temu ukazała się książka byłego więźnia Józefa Witkowskiego. Bardzo dobra zresztą, dobre źródło informacji, dlatego że autor współpracował ze służbami komunistycznego państwa, ze służbami bezpieczeństwa i miał dostęp do bardzo unikatowych dokumentów wartościowych, dlatego cenię tę książkę. A wcześniej to były takie publikacje mało znaczące. Dlatego niewiele o tym obozie wiemy. Ale niewiele o tym obozie wiemy z bardzo prostego powodu. Mianowicie, gdyby tam cierpiały i umierały dzieci żydowskie, to świat od 75 lat krzyczałby na ten temat. Tam byłoby Yad Vashem. Nie mam co do tego wątpliwości i współautorka tej książki, Jolanta Sowińska-Gogacz, także. Został ten obóz wymieniony wśród 15 obozów koncentracyjnych przez Oswalda Pola. To był szef Głównego Urzędu Gospodarczo-Administracyjnego SS i on raportował i wymieniał tam obok Oświęcimia, Dachau, Buchenwaldu ten obóz dla młodzieży w Łodzi. On się mieścił przy ulicy Przemysłowej za murem łódzkiego getta. On był ukryty, można powiedzieć, i świat nigdy miał się o nim nie dowiedzieć. Zamysł szefów SS był taki, żeby tam resocjalizować polską młodzież, właściwie polskich przestępców, jak to mówią dokumenty niemieckie z tego okresu.
Czyli, panie redaktorze, taki jeden wielki poprawczak.
A no właśnie, i należy zadać pytanie, co to byli za przestępcy, jakie stanowili zagrożenie, jakie popełniali zbrodnie, bo to jest bardzo ważne. Zacznę od prostej odpowiedzi na to pytanie. Polskie dzieci więziono tam za polskość. Za to, że ich rodzice działali w ruchu oporu, w organizacjach podziemnych, albo trafili do obozów śmierci, oflagów, albo zginęli po prostu na froncie. Za to, że z dnia na dzień, mając ledwie po kilkanaście lat, te dzieciaki musiały zastąpić tych rodziców, stawały się głowami rodzin i brały pod opiekę młodsze rodzeństwo, prały, gotowały, leczyły je, walczyły o środki do życia, zarobkowały, niejednokrotnie żebrząc, czasami kradnąc. Bo przecież nie było szkół, odebrano im szansę uczenia się i była tam jeszcze jedna kategoria. Dzieci świadków Jehowy z Wisły, których wsadzono do łódzkiego obozu za, cytuję, za to, że rodzice wychowują je w duchu wrogim państwu. Koniec cytatu. Ale spuentujmy. Polskie dzieci Niemcy odrywali od rodzin. Odzierali ich z wolności, godności, bezpieczeństwa. Zarzucali im zbrodnie, których nie popełnili. Więzili za nic. W dokumentach III Rzeszy uzasadniali to tak. I warto, abym zacytował kilka uzasadnień, dlaczego dane dziecko trafiło do tego obozu. Ano za to, że sierota włóczy się bez środków do życia. Albo rodzice nie żyją, żebrze włóczy się. Kolejne, zaniedbane dziecko polskie. Albo bo ojciec na robotach w Rzeszy, matka w Oświęcimiu, albo miał przy sobie zapałki, albo rodzice nie przyjęli folkslisty, albo przerzucał chleb do getta, córka polskiego profesora, syn polskiego oficera. Zachodzi obawa, że wywodzi się z Cyganów, nielegalnie nabył karty żywnościowe, kradnie z innymi dziećmi owoce w ogrodach, zwłaszcza obywateli niemieckich. Ojciec nie żyje, żebrze, włóczy się. No można by wiele wymienić, jeszcze jeden kuriozalny zacytuję, zarabia odnosząc walizki z dworca kolejowego w Katowicach. Albo najprościej było takie uzasadnienie, dziecko polskie. Najczęściej trafiały tam dzieci, dzieci ze Śląska, z Mazowsza, z Łodzi, okolic, z Wielkopolski. Dzieci oderwane od rodzin albo bezdomne, no wzięte prosto z ulicy lub dworca. Są dowody na to, że jeśli ktoś z rodziny podpisał folkslistę, dziecko natychmiast zwalniano.
Trafiły tam również dzieci z Zamojszczyzny. Pamiętacie pewnie państwo taką wielką akcję osiedleńczą, którą na Zamojszczyźnie przeprowadzali Niemcy. Stamtąd usunęli polskich mieszkańców i w to miejsce chcieli posadowić kolonizatorów z Niemiec. Ale dzieci, części przynajmniej rodzin, również trafiały do Łodzi.
Z całej Polski dzieci się tam przewinęły. Według Józefa Witkowskiego przez obóz przeszło od 11 do 13 tysięcy więźniów, ale dzisiejsze ustalenia historyków łódzkiego IPN-u wskazują na dużo mniejsze liczby, na 3-3,5 tysiąca. Dokumenty związane z obozem zostały zniszczone. Odnaleziono zaledwie 76 aktów zgonu. Zdaniem doktora Adama Sitarka, który jest szefem Centrum Badań Żydowskich na Uniwersytecie Łódzkim, tuż po wyjściu z obozu i w obozie zmarło co najmniej 136 osób. Te dzieci umierały przede wszystkim z powodu chorób i głodu. No, choroby brały się z głodu, no, to jest oczywiste. Pod koniec 1943 roku wybuchła epidemia tyfusu plamistego. Zacytuję jednego z więźnia, który był starszym zespołu zbierającego trupy w obozie. Teofil Tratowski opowiadał o tym, jak wrzucali trupy na wóz, na początku kilka ciał dziennie, wkrótce po kilkanaście. Na jeden samochód wchodziło 40 ciał. Czasami to auto przyjeżdżało 2-3 razy w tygodniu. Chorych wagoni wynosili na tragach, takich noszach, do trupiarni. Nazwiska pierwszych zmarłych Wachman notował. Więźniowie wynosili ich do karceru, układali po 2 ciała w trumnie. Przyjeżdżali dwaj cywili, odkrywali wieko i zostawiali kartki z nazwiskami. Ale szybko doszło do takiego rozprzestrzeniania się śmierci w tak zawrotnym tempie, że kaci przestali się w ogóle kamuflować i nie wkładali już ciał do trumien, lecz pod osłoną nocy ochlapywali je wapnem. Również tych konających, to jest ważne, żyjących jeszcze, z których życie jeszcze nie uszło, wydających ostatnie tchnienia, wyjących z bólu, wołających o pomoc i kazali więźniom ładować ich na samochód między zwłoki rozkładające się ciała i wywozili je na drugą stronę muru do getta. Wachman nie notował już ani nazwisk, ani liczb, ani sztuk. Raport sanitarny z listopada 1943 roku informuje, że na 1056 więźniów pomocy ambulatoryjnej udzielono 877. Powodem były otarcia, rany cięte, doznane przy pracy, 272 przypadki owrzodzeń, 108 szkorbutu, 143 zapalenia dziąseł, oczu, uszu i bólów żołądka, 79 chorób zakaźnych, gruźlica, świerzb, świnka. Był tylko jeden lekarz, Leon Urbański. Wkrótce potem pojawił się drugi, Emil Vogel, czeski pediatra, który przemycał leki z łódzkiego getta, bo tam w ogóle nie było lekarstw.
Może pan określić dzień, taki przysłowiowy dzień tych młodych ludzi w tym obozie?
Jak wyglądał taki przeciętny dzień, pan pyta?
Tego, co pan przed chwilą powiedział, te wszystkie choroby, one się nie wzięły z tego, że te dzieciaki tam nic nie robiły.
Dzieci od świtu do nocy harowały. Może się wydawać, że te prace wcale nie były takie ciężkie, dlatego że dzieciaki albo dziewczynki na przykład przygotowywały kompozycje kwiatowe ze sztucznych kwiatów, albo prały, albo pomagały w kuchni, cerowały, pieliły grządki, sadziły nasiona. Wydaje się, że to proste zajęcia. W przypadku chłopców było to naprawianie pasków do chlebaków, wytwarzanie ze słomy butów dla żołnierzy, mat pod czołgi, ale nie tylko. Przede wszystkim te dzieciaki pracowały również w wiglarni, prostowały igły do maszyn przemysłowych i to była piekielnie ciężka praca, dlatego że tam w grę wchodziła również oliwa, ta oliwa się rozpryskiwała, oni na kowadełku prostowali prostowali, te igły były zakończone takim małym haczykiem i ta oliwa niszczyła im oczy. Oni niemal wszyscy chorowali na jaglicę. No i cóż, jedzenie, bo to też trzeba... Przepraszam, jeszcze zapomniałem. Otóż, ale były też takie zajęcia, jak na przykład dwaj chłopcy mieli rzemienne szelki i ciągnęli walec jednotonowy, który utwardzał ścieżki. No, to była taka praca wręcz niewolnicza, jak przy budowie piramid egipskich. Poganiani byli przez Sesmana.
Teraz powiedzmy o oprawcach, bo przecież tam był personel, który nadzorował te dzieciaki i podejrzewam, że nie byli to mili ludzie.
W tym obozie nie było komory śmierci, nie gazowano, nie strzelano w tył głowy, chyba że dzieci próbowały uciec. Było to niemożliwe, dlatego że obóz był zlokalizowany za murem getta żydowskiego. Często były te próby podejmowane przez dzieciaki, ale wtedy rozstrzeliwano je na drutach kolczastych podczas ucieczki. Natomiast zwykle były te dzieciaki wyłapywane przez policjantów żydowskich z getta. W zamian za to dostawali po bochenku chleba. Czasami udało się dzieciom przemknąć na cmentarz żydowski, ukrywać w nagrobkach. I tak naprawdę dokumenty mówią, że tylko jednemu dziecku udało się z tego obozu uciec skutecznie. Natomiast z miejsc pracy z Łodzi, czy spoza Łodzi, poza obozem było więcej tych przypadków. Co do bestii, bo pan pyta o tych wachmanów. Otóż najgorsi byli Volksdeutsche. Była to taka trójka. Edward August, Sydonia Bayer i Eugenia Pol. O tej Eugenii Pol chciałbym potem powiedzieć więcej, ale Edward August, wyjątkowa zakłamana bestia. Ciągle był pijany i bił zawsze i wszędzie. Z rozkoszą właściwie poddawał więźniów najwymyślniejszym torturom. Bił i kopał w najczulsze miejsca, wpychał do skrzyń z piaskiem, topił w beczułce z wodą, wieszał za nogi na łańcuchu i opuszczał głową w dół do kanału ze zużytymi smarami samochodowymi. Bił w pięty, gasił na piersiach więźniów papierosy. August puścił kiedyś jednego z chłopców, który dawał oznaki życia. Rzucili go potem do beczki, starsi koledzy więźniowie zabrali trupa. No, ukradł któregoś dnia z kuchni jeden z więźniów dwa bochenki chleba, bo przede wszystkim był ogromny głód. Tam nie było jedzenia. Tam, w tym obozie, i to najlepiej oddaje, dzieci obgryzały sobie palce z głodu. Nie było myszy, gołębi, robaków, a jak zupa wylała się z kotła, to zlizywali ziemię. No, taki był los. Na tych miskach metalowych otrzymywali zupę z brukwi, zgniłe warzywa, na dnie były robaki, czasami gwoździe. Głód, głód, jeszcze raz głód.
Eugenia Pol.
Ha, Eugenia Pol. No to rzeczywiście jest postać niesamowita. Ja miałem poczucie, analizując 28 tomów akt w łódzkim IPN-ie, kilka tysięcy kart, stron z jej procesu, ale to nie były tylko zeznania przed sądem, czy przed milicją, czy prokuratorem. Tam były również dzienniki więźniów, nawet poezja, wiele opisów, wielu historii. I miałem poczucie, studiując postać, przyglądając się tej postaci, jakbym miał do czynienia z Jurgenem Stropem, jak Kazimierz Moczarski w rozmowach z Katem, w słynnych rozmowach z Katem. Przepraszam. Otóż Eugenia Pol w 17 roku życia, w 41 roku, 1941, przyjęła Volksliste. Była córką majstra budowlanego i szwaczki. Skończyła tylko szkołę podstawową na Księży Młynie w Łodzi i była jedną z najbardziej gorliwych wachmanek, która biła zawsze, wszędzie. Jeden z więźniów zeznał, Jan Woszczyk, jak Genowefa Pol podeszła przeniosła za plecy jego kolegi, podniosła 4-kilogramową cegłę i uderzyła go w głowę, prosto w potylicę, krzycząc: "Gin, polska świnio!" Kiedy upadł na ziemię, deptała go butami. To była masakra, zeznał Jan Włoszczyk przed sądem. To Pol jest bardzo interesująca historia. Ona sama nadaje się, jej postać, na film sensacyjny, dlatego że kiedy opuściła obóz z grupą SS-manów, to już nie poszła do policji kryminalnej, tylko zostawiła mundur na kołku, przebrała się w ubranie cywilne i tak jakby zamknęła swoją przeszłość. Jakby chciała wyprzeć wszystkie zbrodnie, których dokonywała. W 1945 roku zapadły dwa wyroki kary śmierci na Sydonie Bayer i Edwarda Augusta. Jeśli chodzi o Pol, wymiar sprawiedliwości poszukiwał jej. W 1947 roku Biuro Ewidencji Ludności odpowiedziało na pytanie prokuratorów, że jej nie ma. Nie mieszka w Łodzi. Tymczasem mieszkała, ale zmieniła imię i nazwisko. Powróciła do przedwojennego imienia Eugenia i polsko pisanego Pol, a w czasie okupacji w obozie była Genowefą Pol z niemym H. Więc ta jedna literka i zmiana imienia powodowała, że bardzo trudno było ją odnaleźć. Potem przez wiele lat była chroniona przez środowiska zbowidowskie i wreszcie przyszedł rok 1970. W 1970 roku została aresztowana. Siedziała między innymi w jednej celi z Elżbietą Królikowską-Ewis, bardzo znaną dziennikarką i publicystką, która trafiła tam wtedy do aresztu. Otrzymała wyrok zresztą kilku lat więzienia za działalność w opozycyjnej organizacji Ruch. Przypomnę tylko, że bracia Czumowie i Stefan Niesiołowski biedli rej w tej organizacji. I Królikowska Ejbis spała na jednej pryczy z Polową. Wachmanka na parterze, a młoda wtedy dziennikarka na piętrze, że tak można powiedzieć. I w pewnym momencie każdej nocy Polowa podawała jej rękę i mówi: "Elżuniu, rączka na dobranoc", a kiedy z kołchoźnika leciały jakieś dźwięki walca, to porywała ją do tego walca, tańczyła z nią. Robiła wrażenie osoby bardzo wrażliwej i tłumaczyła, że siedzi tam za przekręty w żłobku. W jakim żłobku? Otóż paradoks polega na tym, że przez kilkanaście lat po wojnie pracowała jako intendentka w żłobku zakładów bawełnianych obrońców pokoju. W 1974 roku sąd wydał na nią wyrok, 25 lat więzienia. Skrócono jej ten wyrok. W 2003 roku umarła. Mieszkała przez wiele lat w dzielnicy, łódzkiej dzielnicy Dąbrowa i tylko od czasu do czasu spotykała swoje ofiary na ulicy albo w tramwaju i zamiast "dzień dobry" te dziewczyny mówiły do niej: "Ty świnio".
Wspomnijmy teraz, bo mieliście państwo, pisząc tę książkę, o której pan wspominał, okazję rozmawiać z niektórymi, w cudzysłowie mówiąc, ofiarami, czyli osobami, które przeszły przez ten obóz. Co one dzisiaj mówią? Jak one to przeżywają? Jakie emocje są jeszcze w tych ludziach po tych strasznych wydarzeniach?
Ci ludzie będą żyli z obozem do końca, do kresu swych dni. Opowiem taki przypadek kobiety, której syn codziennie kupował jej bochenek chleba i kładł na stole. Ona nie jadła tego chleba, ale wpatrywała się przez cały dzień. Wpadł na pomysł, żeby nie ponosić takich kosztów, żeby zasuszyć ten jeden bochenek chleba i cały czas jej wyjmował. Jest były więzień, który przez tyle lat od czasu wyjścia z obozu nie może spać. Jedna z byłych więźniarek opowiadała, że kiedy przychodził, wezwana była przed oblicze dyrektora, stawała na baczność, jakby stawała na apelu przed wachmanem. Ci ludzie niosą ten obóz ze sobą i to jest kolejna przyczyna, dlaczego ten obóz jest tak mało znany. Otóż oni przez lata byli zakneblowani. Oni w ogóle o swoich cierpieniach nie byli w stanie niczego powiedzieć.
Ale to z racji tych tych wielkich emocji, z racji tych strasznych przeżyć, bo przecież nie było jakiegoś takiego zapisu, że o tym nie. Można było wykorzystać te świadectwa tych młodych ludzi także w polityce takiej antyniemieckiej, która od czasu do czasu pojawiała się w Polsce.
Tak, z powodu przeżyć i cierpień, ale najpierw jak Rosjanie zajęli Łódź i kiedy te dzieci wyszły, one nie wiedziały w ogóle gdzie iść, dlatego że było wśród nich bardzo wiele sierot i oczywiście kierowały się te dzieci do swoich miejsc zamieszkania. Jest taki przypadek, że jedna z dziewczynek pieszo szła z Łodzi do Kalisza. Zresztą większość z nich zabierała się jakimiś przypadkowymi środkami lokomocji, trafiały te dzieci albo do ciotek, albo do domów dziecka i naprawdę nie wiedziały, co ze sobą zrobić. I nikt nie chciał uwierzyć w tę dramatyczną prawdę o tym obozie.
Czy jakoś tym młodym ludziom później pomagano, czy wspierano?
Po pierwsze, nikt nie poniósł odpowiedzialności z SS-manów, z tej całej, ani komendant obozu, ani ci wyżsi funkcjonariusze SS. Poza Wachmanami, o których wspomniałem, czyli tą dwójką, no i Eugenią Pol. Byli więźniowie, ocaleni, nie dostali żadnej pomocy. Były tam próby, dostawali paczki z Niemiec, były tam próby uzyskiwania odszkodowania, ale one przeważnie spełzły na niczym. Ba, oni z jednego obozu przeszli jak gdyby od strony psychologicznej w drugi obóz, dlatego że ich nawet nie chciano przyjąć do tych wszystkich związków byłych więźniów obozów koncentracyjnych. Naprawdę przebicie się z prawdą o tym obozie było niezwykle ciężkie. Otóż jest jeden fakt wart zauważenia, mianowicie w 1971 roku, początek epoki Gierka, kiedy odsłonięto pomnik zwany pomnikiem Pękniętego Serca. I tam przyjechali notable, najwyżsi funkcjonariusze partii komunistycznej. Był tam między innymi Wincenty Kraśko. I wtedy była wielka feta. Ale potem już była cisza. Ci byli więźniowie, niemniej spotykają się co roku w Łodzi przy tym pomniku. I oni to kultywują. Kiedy był arcybiskup Marek Jędraszewski w Łodzi, on pilnował tego, dbał o prawę, godną ich losu, o prawę tych uroczystości. Niestety, trzeba powiedzieć ze smutkiem, ogromnym smutkiem, że w ubiegłym roku dla tych ocalonych, starych, steranych ludzi, chorych, schorowanych, jedna z nich twierdzi, że ma w sobie wyłącznie plastik, zabrakło w Łodzi krzeseł.
Dziękuję za rozmowę. Wspominaliśmy dzisiaj obóz koncentracyjny dla dzieci. Rozmawialiśmy z jednym ze współautorów książki Mały Oświęcim, Dziecięcy obóz w Łodzi, Błażejem Torańskim. Dziękuję za spotkanie.
Bardzo serdecznie dziękuję panu i państwu.
Lech Pilarski, do usłyszenia.